Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Biblia i Historia. Dzisiaj wirtualnie opowiem o historiografii starożytnego Izraela, o metodach badania historii ukrytej na kartach Pisma Świętego. Natomiast pod koniec listopada, 27 listopada w środę o 19:45 w katedrze, ale też na żywo na YouTubie, opowiem o okresie sędziów. Księga Sędziów. O jakim okresie historii mówi? Jak ją rozumieć? Jak ją czytać? Zapraszam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa. Zachęcam do przeglądania wcześniejszych nagrań, tych mówiących zarówno o historii, geografii, społeczeństwie, jak także o tworzeniu się Pisma Świętego, o tym, jak powstawał kanon ksiąg Pisma Świętego, jak powstawała Biblia. Ponad 500 różnych filmów na YouTubie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcam, zapraszam do tego. A dzisiaj o historiografii. Dzisiaj wykład o historiografii. To, myślę, ważne spotkanie, może nie będzie to jakiś długi wykład, ale on pomoże nam zrozumieć, że Biblia to nie jest taka prosta książka, że oto biorę, czytam i mam czelność mówić, mam śmiałość mówić, że oto Biblia nie mówi o tym, że Biblia mówi to i tamto. No, to tak nie jest. Zobaczycie to po tym spotkaniu, że czytać Biblię, badać Biblię, to naprawdę bardzo złożona i trudna sprawa. Najpierw wyjaśnię pojęcie w ogóle historiografia. Czym jest? Jest dziedziną, która zajmuje się opisywaniem i badaniem historii. Można by więc powiedzieć, że jest takim historią pisania historii. Czyli jak badano historię, nie jako zbiór faktów i wydarzeń, ale w jaki sposób te fakty były opisywane i interpretowane przez historyków w różnych momentach historii. A więc historiografia skupia się na, z jednej strony, metodach, narracjach, różnych poglądach, założeniach, które przyświecały tym, którzy opowiadali o historycznych wydarzeniach, a więc o wydarzeniach z przeszłości. Historiografia zajmuje się najpierw analizą narracji historycznej, to znaczy historiografia bada to, jak powstawały różne wersje historii. Inaczej o bitwie pod Grunwaldem może mówić historyk żyjący w Polsce XVIII wieku, a inaczej współczesny badacz. Ta narracja będzie się różnić, dlatego że w tym XVIII wieku może inne sprawy były uznane za ważne, inne były poglądy polityczne, inne podejście religijne, społeczne do różnych rzeczy, więc już w ten sposób rozumiecie, że badanie tej narracji no, ma jakieś znaczenie. Dalej ważny jest kontekst tego wydarzenia, czyli kontekst społeczno-polityczny, kulturowy, to znaczy historiografia bada wpływ czasów, w których żył historyk i w jaki sposób on przez wpływ swoich czasów mówił o historii. Na przykład historiografia europejska, nie wiem, XIX wieku była związana z jakimś myśleniem o imperiach, o zdobyciach kolonialnych i w ten sposób inaczej pisano o innych kulturach. Sienkiewicz, pisząc w pustyni i w puszczy, miał inny obraz Egiptu, Afryki, mieszkańców tamtego kontynentu, niż my mamy dzisiaj. Więc ten kontekst społeczno-kulturowy jest jak najbardziej istotny do tego, żeby mówić o historii. Dalej, mamy pewne metody badawcze i mamy kryteria dobierania informacji, czy dobierania czy oceny wiarygodności jakichś faktów, o których będziemy mówić. Czyli metodologia, którą stosowali historycy, czyli to, w jaki sposób zbierali źródła, w jaki sposób odczytywali czy oceniali ich wiarygodność, w jaki sposób interpretowali poznane fakty. Myślę, że to jasne, że w średniowieczu czy wcześniej w starożytności pomijano to podejście takie rygorystyczne do źródeł. Nowożytna historiografia czy dzisiejsza historiografia dużą wagę przykłada do krytyki źródeł. Zobaczcie, że w dokumentach historycznych dzisiaj mamy tysiące przypisów, skąd została ta informacja wzięta, jak ją zweryfikowano i tak dalej. Kiedyś tego nie było. Więc to już badanie tych metod może nam coś powiedzieć o historii. Dalej, musimy mieć świadomość, że badając historię, historyk ma jakieś konkretne spojrzenie na historię, na przeszłość, na to, co było uznane za ważne, jak to konkretne pokolenie ocenia jakiegoś bohatera, jak interpretuje wydarzenia. Zobaczcie, że historia rewolucji francuskiej, czy w ogóle sama rewolucja francuska przez historyków może być interpretowana czy opisywana jako wielki zryw wolności, jako triumf wolności, równości, braterstwa, albo no, jako początek terroru, chaosu, który był wtedy we Francji, zależy od poglądów historyka. I wreszcie ostatni punkt tutaj to zobaczenie, że historiografia bada, jakie znaczenie historycy piszący, opisujący historię przyznawali pewnym wydarzeniom. Bo historia nie jest jakimś ciągiem wydarzeń, ale próbą nadania im jakiejś logiki, jakiejś harmonii, jakiegoś znaczenia. Na przykład pokazanie, że te wydarzenia, fakty są częścią większej idei, na przykład postępu, tworzenia się religii, jakiejś walki i tak dalej, tworzenia się narodu. Jeśli spojrzymy na historiografię starożytnego Izraela, no to badamy nie tyle samą historię Izraela, tylko sposób, w jaki ona była spisywana w różnych epokach, zarówno w tekstach, które znajdziemy w Piśmie Świętym, a one już pochodzą z różnych epok, jak i później, czy to w starożytności chrześcijańskiej, w pierwszych wiekach Kościoła, czy jeszcze później. Czyli nie tylko analizujemy coś, co wydarzyło się naprawdę, ale także to, dlaczego pisarze opisywali to w taki właśnie, a nie inny sposób i dlaczego temu wydarzeniu nadali takie znaczenie, a jakieś inne, które wiemy spoza Biblii, że było, jest zupełnie pominięte. Więc historiografia jest refleksją nad historią. Jest nauką, która pozwala zrozumieć, dlaczego o przeszłości myślimy w taki, a nie inny sposób i dlaczego to nasze myślenie o przeszłości zmieniało się, czy zmienia się i pewnie w przyszłości też się będzie zmieniać. I może od tych, na razie mówię, ogólnych wprowadzeń przejdę do samej historiografii starożytnego Izraela, czyli tej historiografii, która zajmuje się badaniem historii opisanej przez Pismo Święte w różnych księgach Pisma Świętego. Historiografia Izraela łączy w sobie historię, archeologię, religioznawstwo, na pewno literaturoznawstwo. Łączy w sobie to wszystko, by zrozumieć czy próbować odtworzyć sytuację, w której kształtowały się, formowały teksty historyczne starożytnego Izraela, teksty historyczne Starego Testamentu. Więc przede wszystkim no, badamy oczywiście Stary Testament, księgi biblijne, ale także teksty, które pochodzą z różnych innych kultur, kultur starożytnego Bliskiego Wschodu. I w ten sposób możemy zobaczyć kontekst, sposób kształtowania się historii, sposób mówienia o historii w tamtym czasie. To jest sprawa kluczowa. To znaczy, żeby zrozumieć dzieje Bliskiego Wschodu, żeby zrozumieć no w sumie też nasze korzenie, bo my też wyrastamy z tradycji judeo-chrześcijańskiej. Więc badanie tego, przyglądanie się historii, czy właśnie mówieniu o historii, czyli historiografii, może nam pomóc, bo Księga Rodzaju, Wyjścia, Sędziów, Królewska, Kronik, to nie tylko jest ich funkcja czysto historyczna, ale także teologiczna. Narracje historyczne w tych księgach, one służyły tworzeniu się tożsamości narodowej, kulturowej, jakiejś więzi religijnej i no, służyły też propagowaniu konkretnych wartości, konkretnych postaw społecznych. Rozumiecie i na pewno to wiecie, że te teksty źródłowe, teksty Starego Testamentu są jednocześnie tekstami religijnymi, ale także dokumentami historycznymi. Więc musimy rozróżnić elementy mityczne, teologiczne, literackie, no, od tych, które mają rzeczywiście realne oparcie w faktach historycznych. Jakie są źródła do badania tej historii starożytnego Izraela? Najpierw to narracje historyczne, czyli księgi, które, jak wspomniałem, Księgę Wyjścia, Samuela, Królewskie Księgi, to teksty, które przedstawiają dzieje Izraela od czasów patriarchów, od Abrahama, Izaaka, Jakuba, przez wyjście z Egiptu, epokę sędziów, aż po monarchię, podział królestwa po śmierci Salomona. Potem mamy dużą grupę tekstów prorockich. Prorocy jak Jeremiasz, Daniel, Izajasz, Ezechiel, oni opisują wydarzenia historyczne, ale jednocześnie interpretują je teologicznie. I to jest bardzo ważny materiał do badania, żeby zrozumieć tą myśl religijną, ale także i społeczną czy polityczną Izraela. Mamy wreszcie grupę ksiąg mądrościowych, Księga Przysłów, Psalmów, Koheleta, Hioba. One może nie są stricte księgami historycznymi, one nie mówią wprost o historii, ale one są ważne dlatego, że podają nam pewien kontekst kulturowy, ale także kontekst światopoglądowy. Jakie tutaj są problemy? Jeszcze jedna grupa, to znaczy teksty pozabiblijne. Mamy inskrypcje z innych kultur, czy to będzie tereny Mezopotamii, czy Grecji, czy Egiptu, Fenicji. Tam też są wspominki o Izraelu, o wydarzeniach, o których także mówi Pismo Święte, więc w ten sposób możemy uzupełniać to, co wiemy z Biblii, weryfikować, sprawdzać to, o czym czytamy w Piśmie Świętym. Natomiast kolejny punkt, myślę, ważny, to jest kwestia wyzwań czy problemów związanych z metodologią. Dlatego, że po pierwsze mamy brak neutralnych źródeł. To znaczy większość tych dzieł, które znamy, tych tekstów, tych źródeł, które nam dostarczają informacji o historii Izraela, ma charakter religijny. Więc najpierw to są księgi teologiczne, mają swoją warstwę teologiczną, mają warstwę literacką i to może trochę zniekształcać rzeczywistość historyczną. Jak to odróżnić, jak to zobaczyć? No, to jest cała trudność historiografii, badania tej historii. Druga trudność to jest archeologia, która z jednej strony dostarcza bardzo cennych dowodów materialnych, ale archeologia też potrzebuje interpretacji tych znalezisk, czy to będą wykopaliska, jakieś artefakty, czy całe przestrzenie miast i tak dalej, możemy próbować datować te rzeczy, które znajdziemy, te miejsca, które odkryjemy, i możemy próbować łączyć je z tekstami biblijnymi. Ale to nie jest do końca wiarygodne. Odkopujemy jakieś miasteczko u brzegów Jeziora Galilejskiego i teraz, no, czy to jest na pewno to miasto, Betsaida na przykład? No nie wiemy. Dlatego, że no, trudno się spodziewać, że odkopiemy tabliczkę, słupek drogowy z naklejką, że tutaj jest Betsaida, prawda? Więc tutaj trochę loteria, trochę możemy przypuszczać, że to jest to miasto, ale no, archeologia jest uzupełnieniem, ale na pewno no, też rodzi jakieś wątpliwości. Druga sprawa. Biblia to jest zbiór 70, a Stary Testament 46 ksiąg, które są pisane przez różnych autorów na przestrzeni setek lat. Są pisane przez różne charaktery ludzi, w różnych stylach i teraz były potem redagowane, więc też nie wiemy, co jest czysto intencją autora, co było intencją redaktorów, więc analiza tych tekstów, pod kątem niech będzie nawet tylko filologicznych, czy tych literackich, czy historycznych, no to jest bardzo trudne. I druga, i ostatnia sprawa to pewne anachronizmy, to znaczy w Biblii znajdziemy wiele opisów wydarzeń czy instytucji, spraw, które wydają się być bardziej typowe dla późniejszych okresów historii niż dla tych, w których realiach zostały umieszczone. To znaczy tu jest dowód na to i to też tym się zajmuje biblistyka, na badanie tego, że tekst został spisany, a później został przeredagowany, czyli ta informacja pojawiła się jakoś później w tym tekście, bo nie mogła się pojawić w tym momencie, bo ich tam nie było, bo tego budynku nie było, bo tego króla jeszcze nie znano, bo czegoś tam jeszcze nie było. Jasne? Więc to też wymaga pewnego... No właśnie, zobaczcie, ile argumentów, które nam mówią, jak bardzo musimy być skupieni, jak bardzo musimy być wrażliwi, jak bardzo to dochodzenie do historii w tekście biblijnym jest no, takim stąpaniem po bardzo cienkim lodzie. To oczywiście nie zmienia faktu, że powtórzę, jak na każdym spotkaniu, Biblia nie jest podręcznikiem historii. Więc to, co mówię, że tu są takie problemy z odczytywaniem historii, to nie jest problem Biblii. To jest problem nasz. Biblia jest najpierw słowem Boga dla nas. I mamy odkrywać w Biblii nie podręcznik historii, a podręcznik Boga i naszej relacji z Bogiem. Patrzenia na Boga i uczenia się tej więzi człowieka z Bogiem. Natomiast jeśli gdzieś pośród tego chcemy się brać za historię i oceniać, że oto taka była sytuacja kobiet w starożytności, że takie było podejście do domu, że coś tam, no to musimy mieć świadomość, jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, bardzo złożone. Metody badawcze. Jak to robić? Co się robi, żeby dojść do faktów, żeby dojść do informacji, które możemy umieścić w książce do historii na temat opisywany w Biblii? Pierwsza sprawa to analiza tekstualna, analiza filologiczna. To znaczy, bierzemy tekst czy teksty i studiujemy te teksty, zwracając uwagę na ich język, na strukturę, na styl literacki. Możemy porównywać teksty Septuaginty, na przykład Kodeks Leningradzki, czyli na najstarszy pełny tekst hebrajskiego Pisma Świętego. I możemy na podstawie tych różnych odpisów, rękopisów, no, porównując manuskrypty, zobaczyć, próbować zidentyfikować późniejsze redakcje, dopiski, różne warianty tekstowe dostępne w tekście i to nazywam potem krytyką tekstu i mamy taki aparat krytyczny w wydaniach krytycznych Biblii, które nam mówią, że w tym miejscu tego brakuje, w najważniejszych kodeksach tutaj to jest, chociaż tutaj jest inaczej i tak dalej, to też nam może zwrócić uwagę na ten pierwotny tekst. I takie są pewne reguły, na przykład, że tekst pierwotny jest zawsze krótszy niż ten tekst, który powstaje później, i tak dalej. No, to jest znowu, byśmy odchodzili za bardzo w bok, ja tylko się skupiam na takim podstawowym wykładzie, pewnie więcej to proszę pytać, w komentarzach pisać, ja więcej mogę mówić i chętnie to zrobię. Kolejna metoda to metoda krytyki źródeł. To znaczy mamy próbować rozróżnić źródła, z których mogły korzystać poszczególne księgi biblijne. Mówię w skrócie, oczywiście chodzi o redaktorów tych ksiąg, czy o tych, którzy tworzyli, pisali te księgi. Na przykład jest ta hipoteza czterech źródeł, która mówi, że Pięcioksiąg został redagowany przez cztery różne źródła. Było źródło jachwistyczne, elohistyczne, deuteronomiczne i kapłańskie. I możemy to w tej krytyce źródeł zobaczyć, jak bardzo różne tradycje religijne, historyczne, literackie kształtowały ten tekst, tą ostateczną warstwę tekstu. Oczywiście, też żeby było jasne, ja nie mówię teraz wam metod do waszej pracy, tylko raczej zdradzam metody pracy biblistów i to, na jakiej podstawie bibliści mogą pisać książki o historii starożytnego Izraela, mówić swoje wykłady, publikować czy umieszczać jakieś fakty w komentarzach. To nie bierze się z księżyca. Dzisiaj troszkę zdradzam warsztat pracy biblisty. Trzecia metoda historiografii starożytnego Izraela to archeologia. Mówiłem troszkę o tym, jakie problemy daje archeologia, ale na pewno jest to bezcenne źródło dla badania dowodów, czy na potwierdzenie, czy uzupełnienie narracji biblijnej. I to rzeczywiście się stało, już mówiłem o tym w wykładach archeologicznych, że wiele, wiele znalezisk archeologii, czy na przykład Stella Meszy, czy jakieś inne wykopaliska w Megiddo, czy w Jerychu, nam pozwalają te zjawiska na lepsze zrozumienie życia tamtych ludzi, ich gospodarki, społeczeństwa, także jakieś interakcji z sąsiadami, bardzo cenne do tego, żeby uwiarygodnić, żeby upewnić się w jakichś naszych hipotezach czy podejrzeniach odnośnie do jakichś zjawisk. Krytyka form i gatunków literackich. Chodzi o to, że mamy różne literackie gatunki obecne w Biblii. Mamy i bajkę, i poematy, i narracje historyczne, i przypowieści, pieśni wojenne, teksty prawne, teksty typowo kronikarskie. I możemy te teksty badać, ich formę, czy w jaki sposób tam coś mówiono. Mamy rodowody na przykład. Skąd się bierze tak, że tam ten był ojcem tego, ten zrodził tego, ten był synem tego. No to też jest wpisane w jakiś sposób pisania historii. Zobaczcie, no, Dzieje Apostolskie czy Ewangelia Łukasza. Święty Łukasz mówi na początku, że wielu starało się spisać i ja też będę bardzo wiernie, dokładnie spisywał wszystko, aby się upewnić, że to jest dobre, co robię, co mówię. Łukasz pisze swoje dzieło w bardzo konsekwentny sposób, stosując metody historiograficzne sobie współczesnych historyków greckich. Czyli Łukasz próbuje naśladować, czy wchodzi w pewien kanon pisania czy mówienia o historii. To tak jak mam, nie wiem, piszemy dzisiaj rozprawkę i nauczyliśmy się w szkole, że ma być wstęp, rozwinięcie, zakończenie. To jest pewien kanon pisania rozprawki i my go powtarzamy na różne tematy. Podobnie było z mówieniem o historii. I Łukasz się tego uczył, jak mówić o historii. I na przykład dlatego badał dokładnie, cytował teksty źródłowe, cytował dokumenty, deklaracje, jakieś tam kodeksy, do których miał dostęp, żeby uwiarygodnić, że jakby Łukasz rozumiał, że potrzeba już konkretnych udowodnień dla prawdziwości słów, które zapisuje w swoim dziele. I ostatni punkt tych metod to analiza socjologiczna i antropologiczna. To znaczy, badając Pismo Święte, próbujemy zrozumieć kontekst. Kontekst społeczny, kontekst religijny, kontekst polityczny, w którym ten tekst powstaje, bo on zawsze w jakimś kontekście był pisany. Jak wyglądała organizacja społeczeństwa, jak wyglądały relacje z sąsiadami, jak wyglądała monarchia, jak się kształtowała monarchia w Izraelu, w Judzie, jakie to powodowało przemiany społeczne, różne wydarzenia z historii, o których wiemy, ten osiadły tryb życia i tak dalej. No to wszystko ma jakiś wpływ na kształt tekstu, więc to na pewno też należy badać, mówiąc o historii. I ostatnia część tego wykładu, już kończąc, bo nie chcę jakoś za długo gadać, to znaczy, jakie są nowoczesne narzędzia, jakie są kierunki dzisiaj badań historii. Otóż bardzo taką ciekawą dziedziną, Izrael słynie z technologicznych różnych możliwości, ważne jest skanowanie, analiza komputerowa, cyfrowa różnych starożytnych inskrypcji, dokumentów, na przykład zwojów z Qumran, biblioteki z Nadmorza Martwego. Ja o Qumran będę mówił w czerwcu na spotkaniu, to myślę będzie ciekawe, dlatego że w ten sposób możemy próbować datować jakieś teksty, porównywać dostępne nam kodeksy, jak powiedziałem, kodeks leningradzki czy Septuagintę w jakimś odpisie, z tekstami, które pochodzą z czasów Jezusa, więc są dużo starsze niż kodeks leningradzki na przykład. I jakie tam są różnice, jakie nie. I oczywiście no, człowiek robiłby to przez całe lata pewnie, a no, komputer jest w stanie to skanować i robić dużo szybciej. Więc to jest znaczne ułatwienie, ale też i wyzwanie dla współczesnej biblistyki czy dla historyków biblijnych. Dalej metoda intertekstualna. To znaczy mamy zobaczyć relacje między tekstami odkrywanymi na Bliskim Wschodzie i zobaczyć, jak to jest umieszczane czy w jakiś sposób wykorzystywane przez teksty Pisma Świętego. Odkryto gdzieś tam w XX wieku czy XIX, odkryto epos o Gilgameszu czy Enuma Elish i jakoś to możemy odczytywać w kontekście potopu, którego opis czytamy w Księdze Rodzaju. Więc to taka intertekstualność, to znaczy, że te możemy zobaczyć lepiej, zrozumieć tą współpracę czy wpływ, jaki istniejące wtedy mity, opowieści plemienne, narodowe mają na kształtowanie się Pisma Świętego. Historiografia, jak widzicie, jest dziedziną taką bardzo złożoną. Analiza filologiczna, archeologiczna, socjologiczna, literacka może nam pomóc w zrekonstruowaniu historii starożytnego Izraela, ale czy aby na pewno, czy do końca, czy rzeczywiście w zrekonstruowaniu, czy w jakiejś próbie, w jakiejś hipotezie odnośnie do rekonstrukcji. Możemy patrzeć na teksty biblijne w zupełnie nowy sposób i na pewno nowe technologie nam na to pozwalają, ciągle obecne i zaskakujące odkrycia archeologiczne, które pomagają nam lepiej rozumieć, czy właśnie łączyć pewne fakty. To wszystko jest kluczowe, to znaczy bez tego nie zrozumiemy nie tylko dziejów Bliskiego Wschodu, ale także no, korzeni, fundamentów naszej chrześcijańskiej czy judeo-chrześcijańskiej cywilizacji. Więc zobaczcie, może to, co mówię, jest proste i słuchając tego wykładu zobaczyliście wiele oczywistych rzeczy, ale warto mieć świadomość, że kiedy sięgamy po Biblię, to naprawdę sztab ludzi czuwa, pracuje, szuka, zdobywa, walczy, tworzy to, żebyśmy mogli mieć pewność, że to, co czytamy, jest naprawdę najwierniejsze tamtym czasom. Nie tylko czytamy, ale też przecież interpretujemy, oglądamy różne fakty, przyglądamy się im, próbujemy je zrozumieć właśnie w kontekście innych wydarzeń, innych tekstów, innych kultur, tradycji, religii. No nie jest takie proste, ale jest bardzo piękne. I mam nadzieję, że słuchając tych wykładów, czy czytając różne książki historyczne, może po tym dzisiejszym spotkaniu lepiej będziecie rozumieć, że badanie Pisma Świętego to jest fascynująca, ale i trudna praca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa, do tego, by oglądać inne dostępne na kanale filmy i nagrania. W opisie tego filmu znajdziecie link do zrzutka.pl. Możecie tam wpłacić coś, pomóc mi w tworzeniu kolejnych treści, ale także jest tam adres mailowy. Zachęcam, by napisać do mnie, jeśli macie jakieś uwagi, może pytania, sugestie. Także pod filmem włączone są komentarze. Jeśli chcielibyście napisać, proszę, dajcie znać, co myślicie po tym wykładzie, jak oceniacie ten cykl Biblia i historia. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Szczęść Boże!